to zdjęcie, ja je znam. Niesamowite zdjęcie, tu jest Emil Meyerson, ten po prawej stronie, wysoki, a ten mniejszy to chyba jest Marek, mój pradziadek.
Jakie są emocje odkryć rodzinę po latach?
Wiesz, ja te emocje miałem tak naprawdę, jak robiłem ten film, album rodzinny, no to już parę ładnych lat temu. Wtedy właśnie tak jakoś się bliżej temu przyjrzałem, właśnie po raz pierwszy. I też tak właściwie się nawet zastanawiałem, dlaczego to tak działa, ale to tak właśnie działa, że wiesz, jak jesteśmy młodzi, to w ogóle nas to nie interesuje. Takaś przeszłość, jakieś coś, ja żyłem wychylony w przyszłość. I dopiero właściwie jak matka umarła, to ja wtedy się jakby trochę zainteresowałem tą sprawą. Tak poważnie się zainteresowałem i wtedy jakby uświadomiłem sobie, no oczywiście o nich nie mogłem nic zrobić, natomiast już przecież byłem od tylu lat reżyserem filmowym, zawsze miałem jakąś kamerę pod ręką i nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby z matką zrobić wywiad taki solidny, sensowny. A umiałbym to zrobić, bo znałem wszystkie jej, wiesz, kłamstwa i konfabulacje, bo była niezła w tym. Ale tego nie zrobiłem i jak już robiłem ten film, to potrzebowałem jakiejś jej relacji, bo wydawało mi się, że to bez niej się nie obejdzie, to musiałem kupić od Spielberga. Tak, bo oni robili, znaczy nie on sam, tylko no ta jego fundacja, robili takie wywiady z tymi od Holokaustu i z mamą oni też zrobili taki wywiad. Ja dopiero właśnie musiałem odkupić, rozumiesz, od Spielberga. No i tak. Gdzieś to wszystko było tak oddalone. Ja w ogóle w gruncie rzeczy mnie ta historia nie interesowała i dopiero jak nagle właśnie zacząłem to poznawać, zobaczyłem po prostu tak wiele pięter w tym, tak wiele powiązań, tak niesamowitych, tak ciekawych. No ale to właśnie tak już jak ten film robiłem. No między innymi właśnie no, tak jak matka moja mówiła cały czas, no, że ta Frania to pisała te takie wiersze bogowiczyźniane i bardzo też religijne. I mama mówiła, no wiesz, ja nie wiem tak na pewno, ale ona chyba się ochrzciła, ale nigdy mi nie powiedziała, że nic konkretnego. Ja dopiero jak robiłem ten film, to pomyślałem sobie, no dobrze, jeżeli to zrobiła, no to na pewno nie w Lublinie, bo nie, na pewno nie jak żył jej mąż, prawda, który nie był przecież ortodoksyjnym Żydem, ale jednak tam jakoś prawdopodobnie utrzymywał. No, w końcu był lekarzem także w tym szpitalu żydowskim, więc nie był specjalnie religijny, to wiem, no, ale jednak tam od czasu do czasu do tej synagogi chodził. Pomyślałem sobie, że ona jeżeli to zrobiła to tylko na pewno w Warszawie, a ponieważ już była stara i schorowana, no, to pewnie zrobiła to w najbliższym kościele dostępnym. No i po prostu poszedłem do kościoła, wiesz, w Warszawie wszystko spłonęło podobno, ale kościelne wszystkie archiwa się zachowały. No i znalazłem jej akt chrztu, a ochrzciła się w maju 1939 roku.
Przekroczyliśmy próg, wprawdzie największe i na wprost ciebie były portrety twojej prababki, ale ty od razu podszedłeś do Meyersonów.
Jana Arnsteina, ten portret, no dobrze znam po prostu. On mi się jakoś tak opatrzył, a to było takie zdjęcie, które zobaczyłem po raz pierwszy niedawno. I widziałem je, no oczywiście w reprodukcji, w takim małym tym, a tutaj ono jest takie trochę większe, więc ono mnie po prostu zainteresowało. I to jest, w tym zdjęciu jest też jakiś taki niesamowity, nie mówię, że w innych tego nie ma, ale jest taki, powiedziałbym, taki fendesyklowy klimat, prawda? Oni są jakoś tak ubrani do zdjęcia, to oni są, wiesz, to nie jest takie jakieś, jak się dzisiaj robi komórką zdjęcia albo selfie, prawda, jakieś kompletnie przypadkowe, tylko to jest wystudiowane, prawda. Oni się elegancko ubrali, prawda, i poszli, nie wiem, gdzie to jest robione, podejrzewam, że może tutaj nawet, ale odświętność jest w tym zdjęciu taka, pompatyczność powiedziałbym nawet.
Ja znam twoją babkę trochę dłużej niż ty, bo jej poezją i w ogóle jej postawą interesowałam się od wielu lat. To co jedna z rzeczy, która mi szalenie w niej imponuje, to to, że przychodzi taki moment, kiedy Człowiek ma prawo zgorzknieć, bo świat wokół niego się zmienia, bo to, co znane, obeznane, swojskie, w czym się świetnie poruszamy, odchodzi, bo zaczynają panować inne normy, inne obyczaje i ona stanęła na takim progu. Kończy się młoda Polska, zaczyna się nowy zupełnie świat, dookoła niej świetni, zdolni, dynamiczni młodzi poeci. Zmienia się też dynamika miasta i całego świata. Co robi Franciszka Einsteinowa? Co robi twoja prababka? Nie siada w fotelu i nie zaczyna marudzić, a mogłaby. Tylko próbuje nawiązać dialog z tym światem. Mnie to szalenie imponuje. Dla mnie to jest coś takiego, co sprawia, że ja lubię tę kobietę. Chciałabym jak najwięcej o niej wiedzieć, skąd brała tę energię. Powiedz, czy dla ciebie też to jest ważna jej cecha, czy może na przykład, kiedy ją poznawałeś, ważne okazało się coś innego?
Nie, właśnie, to chyba bardzo podobnie myślę. Podkreśliłaś, ty oczywiście rzeczywiście wcześniej się z nią zapoznałaś. Ja widziałem ten tomik, bo to mama miała, widziałem ten tomik prawdopodobnie jak miałem, nie wiem, 14-15 lat, ale mnie w ogóle nie zainteresował, ponieważ ja jak miałem 15 lat, to sam zacząłem pisać wiersze i ja kochałem poetów awangardowych, a tu ja się potknąłem jakby od razu pierwsze zdanie i właśnie to takie, ten patos tej młodopolskiej frazy jakoś to mnie zraziło. Znaczy moje odkrycie Franciszki właśnie dużo później to było takie, bo właśnie ja dzięki Franciszce wszedłem na trop Józefa Czechowicza. A Józef Czechowicz to właśnie był taki idol tych moich młodych lat. Znaczy nie mówię, że dzisiaj nie, tylko wtedy taki zachłyst tym pisarzem, tym poetą. Ta książeczka, którą oni razem napisali, prawda? Kiedy ja już to świadomie czytałem, to ja zobaczyłem, to nie tak, jak powinno być, prawda, jak to w piosence, że to młody poeta próbuje, nie, to było odwrotnie, że ona próbowała jakby podążyć jego tropem, prawda, i że ona też zmieniła tą poetykę trochę. No właśnie to mi po pierwsze się podobało, po drugie to mi zaimponowało, prawda. Potem gdzieś natrafiłem na taki wiersz, którego nie było w tej książce, w niesamowitym kinie, coś tam, Sen się śni, sen o Lublinie, sen o Raolanti. Znaczy w zwolnionym tym. Ten wiersz mnie tak niesamowicie, znowu, tylko ja bym ten wiersz, bo on jest długi, dla mnie ten wiersz się kończy jakby po tych dwóch strofach. Ja bym go po prostu tutaj uciął. No właśnie nie przez przypadek użyłem fragment tego wiersza na koniec tego filmu mojego Album rodzinny, bo to było takie nowe odkrycie tej Franciszki, innej, właśnie takiej Franciszki, która tak jak słusznie powiedziałaś, że zamiast sobie w tym fotelu zasiąść, to ona jakby próbowała dorównać tym młodszym od siebie, czy przynajmniej próbować się z nimi porozumieć.
Ale też próbowała bardzo intensywnie nastawić uszu na to, co dzieje się w świecie, bo w tych jej właśnie późniejszych wierszach słychać rytm miasta, które się zmienia. Jak przechodzisz teraz tą ulicą, to czujesz się bardziej u siebie? To jest jakoś odzyskane dla ciebie?
Tak, ja w ogóle od jakiegoś czasu, ale to łączy się z wieloma jakby sprawami. Ja się czuję tutaj w Lublinie jak w domu, wiesz, to znaczy ja po pierwsze jakby podłapałem tą topografię, wiesz, to jest coś takiego, wiesz, no ja jestem warszawiakiem, ja się tam urodziłem, warszawsko znam. I drugie takie miasto, które trochę znam, to jest Łódź, gdzie też spędziłem parę lat na studiach. A dopiero ten Lublin też potem jakoś tak do mnie dotarł, ale ta ulica Złota, zamknięta tym kościołem Dominikanów, ten widok jakby od strony Starego Miasta w stronę właśnie tego kościoła, to jest jeden z najpiękniejszych widoków w Polsce, jakie znam w ogóle. Znaczy nie to, że w Lublinie najładniejszy, tylko w ogóle on mi się tak niesamowicie utrwalił po prostu. Pamiętam, że myśmy przecież, no ile miałem lat, ja to na pewno byłem jeszcze w szkole podstawowej, kiedy pierwszy raz tu byłem i moja matka mówiła, no tu właśnie to moi dziadkowie, ja tu mieszkałem i tak dalej, blank, nic z tego jakby nie docierało. No tak, no jakiś dom taki, jak trochę podobny do innych, trochę inny i dopiero później właśnie jakby zrozumiałem, że to jest, że ja tutaj jest też jakaś moja część mnie w tym wszystkim.
Mamy do czynienia z taką sytuacją, że ty po latach odkrywasz dla siebie miejsce, które jest dla twojej rodziny ważne i staje się ważne dla ciebie. Natomiast parę lat po tym odkryciu zaczynasz robić film z ludźmi, o których zaszedł proces odwrotny. To znaczy dla nich to zawsze było, dla nich i dla ich przodków ważne miejsce.
Ci ludzie, których ja poznałem, że oni poszerzali moją wiedzę właśnie na ten temat, no, mojej rodziny, prawda? I oni w tym punkcie wyjścia wiedzieli dużo więcej ode mnie, prawda? Ale to było dla mnie inspirujące. To chcę wymienić szczególnie jedną osobę, to jest Robert Kuwałek, prawda? Wspaniały człowiek, który no, tak przedwcześnie zmarł. Ja z nim po raz pierwszy tam wszedłem. Do środka, prawda, bo ja widziałem tylko, no właśnie, tu matka nigdy nas tam nie wprowadziła. To ona mówiła, o, to jest ten dom, prawda. I po prostu to też było niesamowite przeżycie, ponieważ tu byliśmy w podobnej sytuacji, bo on też tego nie wiedział, bo ja go pytałem, ale dobrze, ale co tu było, a co tu było, prawda, i on też tego nie wiedział. I on tylko domyślał się, i ja też się domyślałem, no mam tam jakąś wyobraźnię, że tutaj akurat mógł być gabinet, prawda, gdzie ten pradziadek przyjmował, a tu, bo oni mieli jedno piętro, było jednej rodziny, a drugie drugiej, prawda, więc wyobrażałem, że tutaj był gabinet tego doktora, a tam był gabinet tego, a tu był salon, a tu jakby odkrycie tej przestrzeni. To właściwie, no jak mówię, no w pewnym sensie zawdzięczam Robertowi i także to, że to on mnie tam, przecież ja sam mogłem na to wpaść, ale nie, to on mnie zaprowadził, prawda, do archiwum i pokazywał mi te niesamowite dokumenty. Więc to wszystko spowodowało, że ja tak krok po kroku jakby się dowiadywałem coraz bardziej i coraz bardziej mnie to jakoś interesowało, coraz bardziej mi to inspirowało.
Czy to, że robiłeś film o swojej rodzinie, czyli czy, że zrobiłeś album rodzinny, czy to, że odkryłeś, zacząłeś odkrywać swoją przeszłość, czy to pomogło ci w robieniu filmu o Żydach lubelskich, o tych, którzy przyjechali do Lublina na wielki zjazd po latach? Czy to ma ze sobą jakiś związek?
Oczywiście, że tak, bo ja chciałem jakby zobaczyć tą historię w trochę szerszej perspektywie, ale znowu to, że ja robiłem ten film, prawda, ten film, który nazywał się wyjściowo Ten Lublin, a teraz w dystrybucji telewizyjnej będzie się nazywał Lublinerzy, bo on jest w dwóch wersjach właśnie w angielskiej, on się nazywał od początku Lubliners. To też jakby zawdzięczam no, tym wszystkim kontaktom, które wtedy te kilka lat wcześniej, właśnie robiąc album rodzinny, właśnie ja wtedy poznałem właśnie ludzi z Bramy Grodzkiej, dopiero wtedy, prawda? I teraz to wszystko się tak przekłada, ponieważ to oni mi zaproponowali właśnie, no, że teraz taki, robimy taki zjazd, to może byś tam to zrobił. No ja powiedziałem, no chętnie i potem z tego dopiero się urodził ten film. A oczywiście, że to ma związek, ale znowu, to nie jest tak, że ja jakby się teraz nagle zainteresowałem tematyką, no, umownie nazwijmy, żydowską. Nie. Mnie to jakoś zawsze interesowało. Tak podskórnie, bo ja też dokładnie nie zdawałem sobie sprawy nawet z tego mojego pochodzenia żydowskiego, bo tak naprawdę ja się o tym dowiedziałem oficjalnie w 68 roku, więc byłem już dorosłym człowiekiem, prawda? Więc ja nie miałem żadnych jakichś takich, jak niektórzy moi koledzy, którzy to wiedzieli od początku i którzy nie znali języka, oczywiście nie byli religijni, ale jakiś kontakt z tą tradycją mieli, ja nie miałem. Ale gdzieś to cały czas, no ja zrobiłem wtedy, no to jako jeden z pierwszych w Polsce jakby tego tematu dotknąłem, zrobiłem taki film, który się nazywał Takie Miejsce i to był rok chyba 85, no w każdym razie już lata 80 i to był film o Kazimierzu w Krakowie. I z tym Kazimierzem było podobnie jak z tym wątkiem tutaj lubelskim, bo znaczy ja zawsze mnie tam gdzieś te nogi na ten Kazimierz niosły. I ja naprawdę nie wiedziałem, że to była żydowska dzielnica, nikt mi tego nie powiedział, prawda? I dopiero tam jakoś powoli się dowiadywałem i zrobiłem taki nostalgiczny film, który zresztą akurat bardzo lubię, bo on jest bez słów, to jest taka impresja, 10 minut to trwa. Taki film, gdzie jest pokazana ta dzielnica współcześnie, czyli współcześnie w tym 85 roku, a wtedy ona była w stanie całkowitej dysfunkcji i takiego, no właściwie była zniszczona kompletnie, a teraz to jest chyba no, taka jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza dzielnica w Krakowie, prawda? Więc jakiś niesamowity wysiłek, który tam został włożony dużo później, prawda? No nie dużo, no parę lat później, to się zaczęło w 90-tych latach, a to był 85. Po raz pierwszy, w ogóle to wiem na pewno, w polskim filmie zostały pokazane zdjęcia archiwalne tego momentu, kiedy getto, już za czasów, że tak powiem, okupacji, kiedy to getto zostało z Kazimierza na Podgórze przeniesione, prawda? I ja wtedy też właśnie, znowu dokumentując tamten film, obejrzałem niesamowite ilości materiałów archiwalnych. Te zdjęcia tych ludzi, którzy się przeprowadzają, z jednej strony tej biedy takiej strasznej, rzucającej się w oczy, a z drugiej strony takiej rozpaczy, która się tam maluje na tych twarzach. No po prostu to jest zupełnie dla mnie wstrząsające. Ja w ogóle nie lubię tak tego mówienia o tym, że ktoś jest tam pochodzenia żydowskiego, bo kto to wie, prawda? No znamy tam się do tam powiedzmy piątego pokolenia, nie mówię o jakichś rodach magnackich, prawda, bo oni może wiedzą wcześniej. No i nie wiemy, co tam się działo wcześniej, 10 pokoleń temu, prawda? Ktoś jest Polakiem, no to wszystko jedno, czy on jest pochodzenia hiszpańskiego, żydowskiego czy alzackiego, prawda? Ale to było jakby według tego klucza, że robiłem filmy o pisarzach pochodzenia żydowskiego, prawda? Zrobiłem film o Strijkowskim, zrobiłem film Hannie Kral, no i zrobiłem cały szereg jeszcze innych filmów, nie tak dużo, ale tam jakąś garstkę, więc to nie jest tak, że jakby ja odkryłem tę tematykę przy Arnsteinach, czy dopiero przy filmie Lublinerzy, nie. Tak samo jak wszystko inne, jakby to się rozwija i to jest coś takiego, że ja też staram się nie przywiązywać za nadto do niczego, prawda? W związku z tym też to nie jest tak, że to jest jakiś temat wiodący, czy że to jest temat, którego ja nie potrafię porzucić, czy coś. Nie, no to jest dla mnie ważne i próbuję coś z tym robić, no i robię.
Tak sobie myślę, że być może za jakiś czas nie będzie się mówić tego, co cię tak bardzo irytuje, ale teraz musimy przejść przez ten etap z jednego prostego powodu. Powiedziałeś, nikt ci nie powiedział, że tam na Kazimierzu Krakowskim była kiedyś dzielnica żydowska. Nam tu w Lublinie, w co dzisiaj trudno uwierzyć, przez bardzo długi czas nikt nie powiedział, że tam za bramą było miasto żydowskie. Ja się o tym dowiedziałam 30 lat temu. No a to miasto zniknęło dużo wcześniej z tego miejsca, prawda?
No tak, no bo to jest ciekawe, co mówisz, no właśnie, ale to, zresztą to samo Tomek Pietrasiewicz powiedział, prawda, że on też nie wiedział, prawda. No więc to, ale bo to jest co innego, bo to jest to, że to było tabu, prawda, bo to nie mówiło się, że w Auschwitz zginęło 3 miliony Żydów, tylko się mówiło, że zginęło 3 miliony Polaków. No w pewnym sensie oni Polakami byli, bo byli głównie obywatelami polskimi, prawda? No ale więc to było tabu, nie można było tego nazywać tak. No i oczywiście no to, że coś jest tabu, no nie jest korzystne, prawda?
Więc ja sobie myślę, że właśnie mieliśmy taki etap, kiedy to było tabu. Teraz mamy taki etap, w którym właśnie nazywamy, kto jest kto, ale powoli zaczynamy przyzwyczajać się do tego, żeśmy wszyscy tutejsi, że tak naprawdę to miejsce, w którym jesteśmy, na przykład my tutaj w Lublinie, było dokładnie jednakowo tworzone i przez Polaków, i przez Żydów, i zresztą nie tylko. I to wszystko jest część tej samej kultury. Więc myślę, że ten trzeci etap, do którego właśnie wystawiliśmy już jedną nogę, będzie etapem, w którym nie będzie potrzeby podkreślania tego właśnie. Andrzeju, a powiedz mi proszę, bo oprócz tego, że jesteś znakomitym reżyserem, jesteś poetą. Myślę sobie jednak, że ta sytuacja, która jest związana z odkryciem rodziny, ze zrobieniem filmu na ten temat, z takim pogłębieniem swojej wiedzy o tym wszystkim, też musiała jakoś wpłynąć na twoje wiersze. No bo pisał to już inny Andrzej Titkow.
Ja myślę tak. Ja jak mówię o sobie, zresztą nawet to w CV podkreślam, ja tam jak wymieniam, to mówię, to piszę poeta, reżyser. Dlatego, że poeta to moja pierwsza tożsamość, moja pierwsza miłość. A o pierwszej miłości się nigdy nie zapomina. I ta poezja cały czas jakby jest obecna, prawda? I teraz jest tak, że ja wydałem 3 tomy poetyckie, które się ukazywały dokładnie co 20 lat. Nie tak, że tak sobie wymyśliłem, tylko tak się złożyło, prawda? No zresztą ten ostatni w tej serii tom wydany właśnie w wydawnictwie Austeria, Pieśń pod pieśniami właśnie, który lubię ten tytuł. To jest właściwie taki rodzaj wierszy zebranych, no bo wydawca mi powiedział, no ale kto pamięta to, co właśnie było w tym pierwszym, drugim. Więc jest to rodzaj wierszy zebranych, taki bardzo skromny. No i teraz, ponieważ już jestem stary, no to jakby uznałem, że ja już nie mogę czekać na 20 lat, prawda? W związku z tym w zeszłym roku wydałem kolejny tom poetycki, który też ma tytuł intrygujący Popiół i popiół. Ja nigdy nie zajmowałem się ani filmem, ani poezją teoretycznie. Poloniści mają taką łatwość właśnie mówienia, ten napisał to, bo to go inspirował. Nie wiem tego. Ale ja sam czuję, że ten tom przez ton, który tam jest, taki wiodący, jest kompletnie inny od tego poprzedniego, a tu tylko 6 lat minęło. Ja nie wiem na ile, znaczy na pewno jest też tak, że tam jest to doświadczenie, no właśnie to, o które ty pytasz, ale czy ono jest jakoś znaczące i dominujące, tego nie wiem. To, co jest moim tylko jakby takim odczuciem, no to wiele ludzi już mi potwierdziło, że to jest kompletnie inne pisanie. Coś takiego, jakiś jakiś przełącznik taki został uruchomiony, ale ciągle to jest poezja, to jest ciągle moja poezja, ale ona jest jakaś inna trochę.
Ciągle jeszcze bronisz słowa, ciągle jeszcze słowem da się, nie wiem, opisać świat, dotknąć świata, wyrazić się wobec świata. Ciągle słowo jeszcze ma jakieś znaczenie?
No dla mnie tak, a nie wiem, czy dla innych. Dla mnie oczywiście, że ma.
Bo na przykład, wiesz, kilka dni temu Ewa Lipska tutaj na scenie Teatru Starego w rozmowie ze mną powiedziała, że już nigdy więcej ani jednego wiersza.
No ale wiesz, to jest jakaś kalkulacja. Ja nie mogę powiedzieć, ja w tej chwili nie piszę wierszy, ale ja nie mogę powiedzieć, że ja nigdy nie napiszę. Ja tego nie wiem, prawda? Znaczy mówię, że nie piszę, ale ostatni napisałem 2 tygodnie temu, więc to rozumiesz, no. To nie jest tak, bo ja zresztą z poezją zawsze tak miałem, ale dlatego, że ją właśnie uważałem, że poezja jest ponad wszystko, prawda? I dlatego ja miałem zawsze taki stosunek do tego, no trochę na klęczkach, prawda? Na kolanach. Dla mnie słowo ciągle znaczy. Ja czytałem książki, jak miałem 12 lat, jak miałem 15 lat, jak miałem 28 lat i czytam je teraz, prawda? Więc dla mnie słowo istnieje. Ale jest coś innego i nie wiem, może o to chodziło o Ewie Lipskiej. Otóż jest coś takiego, że jest nadprodukcja także słowa, wszystkiego, ale słowa także, prawda? I teraz jest tak, że ja mam takie odczucie, że więcej ludzi pisze niż czyta, prawda? Więc to jest ten problem. W 60-tych latach napisał o tym Gombrowicz. Ja wtedy też chłonąłem tego Gombrowicza z wypiekami, no bo to oczywiście było w zakazanych publikacjach kultury paryskiej, prawda? Nie każdy miał dostęp, ja akurat miałem i to czytałem. Wielbiłem tego Gombrowicza, potem mi się to troszeczkę rozeszło po kościach. Nie jest to mój ulubiony autor, ale on to napisał wtedy, kiedy jeszcze tego nie było. Jednym z takich ważniejszych ludzi w moim życiu był Tadeusz Konwicki. Zrobiłem o nim 2 filmy dokumentalne w bardzo dużej odległości czasowej. I pamiętam, że już jak byliśmy już bardzo tak zakolegowani na ty i tak dalej, ja mu mówię, słuchaj, powinieneś teraz napisać tą najważniejszą książkę. On akurat to miał właśnie taki kostium, bo to był kostium taki, że on już jak miał 58 lat, to on mówił, ach, ja jestem stary, ja tam... Potem byliśmy w 2002 roku akurat razem w Nowym Jorku i ta jego córka tam przyjechała, która mieszkała w Stanach, Marysia, i ona nas oprowadzała po Nowym Jorku. I on zasuwał jak mała lokomotywa, rozumiesz, ja byłem, ledwo za nim nadążałem, wiesz, ale pozował na to, że on już jest nad grobem. Ja mu to mówię właśnie, no, żeby on napisał, że to jest właśnie najlepszy moment dla pisarza takiego jak on, prawda? Że on ma to doświadczenie, dojrzałość, to tego śmiego. On tak mówi, co ja mam pisać, jak teraz wszyscy piszą? Krawcy, kucharze, sportowcy, to co ja mam pisać? Więc rozumiesz, to jest coś z tego, bo rzeczywiście wszyscy piszą, no więc może to jest ta dewaluacja słowa.
A propos czytania, Konwicki się nie zestarzał, jeśli chodzi o literaturę, ale muszę ci powiedzieć, że ostatnio wzięłam z półki rzecz bardzo nową, a napisaną 100 lat temu przez brata Izaka Baszewica Singera, czyli przez Izraela Joshua Singera. Niedawno Krzysztof Modelski przetłumaczył jego powieść Towarzysz Nachman. I jakbym nie wiedziała, kto jest autorem i kiedy książka powstała, byłabym pewna, że jest pisana tu i teraz. To jest kawał znakomitej literatury.
To przeczytam w takim razie.
Koniecznie. I te 2 poprzednie zbiory opowiadań też niedawno wydane też.
Jedną książkę czytałem, to też powieść, to Moshe Kaup chyba się nazywało.
A to dawno tłumaczona. Tak. To sięgnij po te nowe.
Też mi się bardzo mi się to podobało. Tak jak ja, wiesz, ja też lubię czytać tego starego Baszewisa, ale do niego mam cały szereg takich, wiesz.
Ale mówisz o Nobliście.
Tak, też z kolei jak z innym żydowskim pisarzem robiłem wywiad, ze Strykowskim. No ja coś tam nieostrożnie powiedziałem, że dobry jest ten Singer. On mówi, Co ty mówisz? To taki okropny pisarz. Taki, jak to powiedział? No to coś jakiegoś straszne w ogóle. No i wtedy pomyślałem, no wiesz, czy on jest straszny, czy nie, no to po prostu taka zazdrość, zawiść, rozumiesz. Czasami lepiej nie poznawać pisarzy.
Bracia nie byli akurat o siebie zazdrośni, natomiast krytycy literacy zastanawiają się, czy gdyby ten starszy nie zmarł tak wcześnie, to czy nie on właśnie dostałby Nagrodę Nobla, ale nie o tym chciałam z tobą rozmawiać.
Jeszcze, przepraszam, bo jeszcze była siostra, która też jest geniuszem podobno.
Ester, tak. Kreitman. Trzecia w kolejce, tak bym powiedziała. Natomiast chciałam się zapytać o twoje literackie tropy, które się nie zestarzały.
No bardzo jest dużo takich książek. Znaczy ja, ty powiedziałeś, że Konwicki. Ja Konwickiego wielbię. Muszę ci powiedzieć, że się boję wrócić do niego, bo boję się jakiegoś rozczarowania. I wiesz, ja czytam książki na nowo i czytam, mam takie książki, tak jak filmy. Ja mam takie kilka filmów, które oglądam przynajmniej raz do roku. Wśród nich jest Norymberga i taki film, który się nazywa, po polsku to miało jakiś idiotyczny tytuł, ale to się nazywało oryginalnie Manchurian Candidate. Niesamowita historia z Frankiem Sinatrą też i tam z wieloma innymi. No, krótko mówiąc, jeżeli idzie o książki, na przykład przeczytałem to teraz w tym COVID-zie, całego Dostojewskiego, wszystko to już czytałem kiedyś. Kompletnie inaczej się to czyta i przeczytałem po raz pierwszy w życiu, przyznaję się bez bicia, braci Karamazow po raz pierwszy, bo tego nie czytałem nigdy wcześniej, no po prostu wstrząsające. Czytam też co jakiś czas Pod wulkanem Malcolma Lorego i to jest taka moja no, ulubiona lektura i to jest jedyna powieść taka, którą czytam za każdym razem na nowo inaczej. I jedyna chyba, o której uważam, że ja jej nie rozumiem do końca. Tutaj jest jakaś taka zagadka w tym wszystkim. No, czytam Camusa też czasami. Na przykład teraz czytam, bo ja czytam dwie, trzy książki naraz. I na przykład czytam taką książkę, którą czytałem właściwie, no chcę powiedzieć, w dzieciństwie, no ale tak na pograniczu dzieciństwa i młodości. Nazywa się Młode Lwy Irvinga Shaw. To jest o II wojnie światowej. I nagle wpadła mi w rękę to jest książka, którą na półce mam od 20 lat, ale nigdy jej nie ruszyłem. Była dimowa, też o II wojnie światowej, rosyjskiej. I po prostu to jest dla mnie tak niesamowite, jak czytam te dwie książki jednocześnie, że to jest ta sama wojna, to jest ta II wojna światowa. I to wszystko w tej książce Władimowa jest dokładnie wszystko to, co dzisiaj widzimy w Ukrainie. Ten gość napisał coś tak niesamowitego i właśnie jakby on pisze o bohaterstwie i pisze o bestialstwie. I różnica jakby tu żołnierz i tu żołnierz, różnica polega na tym, że ci Amerykanie, tam też przecież są przekręty, są jacyś oficerowie debile i tak dalej, ale jest jakaś więź, jest jakaś właśnie taka wspólnota jakiegoś działania, prawda? Natomiast w tej książce jest tylko podejrzliwość. To jest coś takiego, że właściwie oni się nie tyle boją tego, tylko oni się boją siebie wzajemnie. Oni się boją swoich dowódców, a dowódcy się boją swoich żołnierzy, bo mogą donieść.
Nie chcę cię pytać, czy wracasz czasem do swojej prababki do lektury?
Właśnie tak, ostatnio właśnie ją przestudiowałem tak jakby na nowo. Też czytałem już z innym, znaczy ja ciągle nie lubię tych wierszy takich, jak powiedziałem, państwowotwórczych i tych religijnych, bo z tym minie po drodze, ale właśnie widziałem ten jej taki szlachetny wysiłek w tym, żeby też, o czym ty powiedziałeś, no żeby dorównać tym młodszym, ale także taki wysiłek, którego też nie można jakby zupełnie, czy taki wysiłek powiedziałbym asymilacyjny. Znaczy coś takiego, że właśnie ten Kościół jakby jej do tego jest potrzebny, prawda, żeby ona, bo no Polak, katolik, prawda, ta taka kalka. I ona tam jest też w tym. No i tym bardziej jakby ten los jej jest przez to tragiczny, bo po pierwsze no była też prześladowana jako Żydówka, prawda, w latach 30. No i w końcu zginęła żydowską śmiercią i nie wiadomo tak dokładnie, czy getcie w Warszawie czy w Treblince, no ale zginęła jako Żydówka.